Monika Lenik. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Andrzej Leper ma chrapkę na to, żeby znaleźć się w rządzie. Mówi tak, swoje korzenie mamy we wsi, w rolnictwie. Interesuje nas również sfera socjalna, gospodarka, finanse. Jesteśmy partią przygotowaną do wszystkiego, łącznie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Obroną. I co na to PiS?
Znaczy, my przyjęliśmy ze spokojem deklarację pana Andrzeja Lepera. Jeszcze raz to chciałbym powtórzyć, że decyzje w czwartkowe Sejmu były takie, że został powołany rząd Kazimierza Marcinkiewicza. Jego program został zaakceptowany i rząd zamierza go w pełni realizować. Co do kwestii przyszłych koalicji, to dzisiaj trudno jeszcze o tych sprawach mówić, bo sytuacja w Sejmie nie jest do końca wyklarowana.
Czyli istnieje taka możliwość, że będzie koalicja z Andrzejem Leperem, z Samoobroną? No,
wydaje się, że mało możliwe, no ale jest taka sytuacja, w której dzisiaj ja bym niczego po prostu nie przesądzał, natomiast ja osobiście bym uważał, że to jest wariant no, mało możliwy.
No tak, ale niczego pan nie wyklucza, jeżeli koalicja, to koalicja za coś, co, na co Andrzej Leper może liczyć.
Proszę panią, my na razie mamy taką sytuację, w której program rządu został przyjęty przez większość parlamentarną. Będzie szereg ważnych ustaw dzisiaj, które będą zgłaszane przez rząd. No, jedna z takich pierwszych spraw jest paliwo rolnicze. No, ten słynny spór, który się toczył przecież od kilku lat wokół tego tematu. Sądzimy, że będzie to zyskiwał poparcie w Sejmie, bo wiele ugrupowań ma to w programie po prostu.
No tak, czyli rozumiem, że Andrzej Leper dostanie tę swoją obietnicę, czyli dopłatę do paliwa rolniczego.
Andrzej Leper nie dostanie żadnej obietnicy w tym zakresie, dlatego, bo Prawo i Sprawiedliwość głosiło to w swoim programie. My realizujemy swój program, o tym mówiliśmy, ja sam jeżdżąc po swoim okręgu, o tym mówiłem rolnikom. I jeżeli te sprawy są zbieżne z programami innych partii, to jest tylko jakby wzmocnienie tych propozycji, które przedłoży rząd.
Rozumiem, czyli na co może liczyć Andrzej Leper, bo powiada również, że w rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim Jarosław Kaczyński nie wykluczył koalicji.
Proszę panią, ja nie byłem świadkiem tej rozmowy, no więc ja trudno mi w tym zakresie.
No właśnie, myślałam, że pan jako osoba bliska powie więcej słuchaczom Radio Z.
Nie, natomiast proszę panią, ja jeszcze raz chciałbym podejść spokojnie do tego, co mówi pan Andrzej Leper. Ja myślę tak, że najważniejsze teraz dla rządu Kazimierza Marcinkiewicza, dla Prawa i Sprawiedliwości jest to, aby ważne sprawy społeczne, nie tylko społeczne, ale też również gospodarcze, były realizowane i rząd konsekwentnie będzie to realizował. Już pierwsze projekty ustaw będą zgłaszane do parlamentu i na tym chcemy się skupić.
No ale jak pan wie, Andrzej Leper, można mieć poparcie Andrzeja Lepera, ale nie za nic. Takie jest życie.
Ale proszę panią, panie redaktor, to jest bardzo ciekawe zjawisko socjologiczne.
Znaczy, takie, Andrzej Leper?
Nie, panie redaktor. To, że przenosi się obecnie taki styl myślenia, który był adekwatny przez ostatnie 4 lata. To znaczy, rzeczywiście, że SLD, aby budować większość, budowałem na prosty sposób. Na tak zwanych hakomanii bądź fruktów. No i ten język został przez nas odrzucony. Ja rozumiem, że to jest...
A stanowisko wicemarszałka to nie jest frukt?
Nie, przypomnę.
A, nie.
Jest sprawa następująca, panie doktor. Mieliśmy dwie metody. Albo wybieramy prezydium w konflikcie, w ciężkiej wojnie w Sejmie. I dokładamy do tego jeszcze jeden spór, albo każdy klub ma swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu.
No ale każde dziecko wie, że nie Andrzej Leper akurat musiał być wicemarszałkiem, ale też zupełnie inna historia i nie mówmy o tym. Jak pan wie, związkowcy oburzeni są na ministra skarbu, oburzeni są na to, że minister skarbu zapowiada przyspieszenie prywatyzacji i również krytykuje pakiety socjalne, które są gwarantowane pracownikom w prywatyzowanych firm. Co pan na to?
Ja uważam, że to jest dzisiaj przede wszystkim rozmowa z panem premierem, bo my nie jesteśmy zwolennikami jakichś przyspieszonych działań prywatyzacyjnych. W wielu sektorach strategicznych dla państwa uznajemy status przeważający Skarbu Państwa i taki jest program Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj mamy do czynienia z incydentalnym listem. Ważnym, żeby było jasne, ja nie jakąś mniejszą rolę tego listu. Tą sprawę trzeba wyjaśnić, o co chodzi w tej konkretnej jednej elektrowni, ale nasz program jest tu programem zrównoważonym.
To znaczy, ale czy pan również zgadza się z tym, co mówi minister skarbu, że gwarancje socjalne są za duże?
Proszę panią, ja bym rozpatrywał sprawy indywidualnie. Są rzeczywiście pewne pakiety, które są bardzo dobrze i korzystnie wynegocjowane, inne mniej, ale ja bym był zwolennikiem określenia zasady praw nabytych, czyli jeżeli po prostu pewne grupy zawodowe uzyskały pewne przywileje, to w tym momencie w drodze procesu prywatyzacji odbieranie im tych przywilejów mogło być wątpliwe prawnie, no bo byłaby być może możliwość taka, żeby to przedstawiciele tych grup pracowniczych domagali się swoich praw w sądzie.
Tak, ale ja rozumiem też, że minister skarbu ma na myśli to, że nie mogą być dawane przywileje w przyszłości, bo mówi o tym Rzeczpospolitej. Trzeba przyznać, że zarówno pakiety socjalne, 15% akcji dla pracowników, to jeden z elementów naszej trzeciej Rzeczpospolitej, ale i sposób do korumpowania załóg.
Ale proszę panią, ja uważam, że te obligatoryjne 15%, widziałem to na tle PZU. Mhm. To był wielki bonus i potem był wokół tego ta sytuacja, no można powiedzieć, wręcz w niektórych miejscach przestępczego wykupu. I oczywiście tego
typu sprawa... Zgadza się pan z ministrem, że
uważam,
to
że
przesada.
Ta sprawa wymaga przeanalizowania, bo prowadzenie działań, że z urzędu przysługuje się tylko pewnej grupie niewielkich pracowników, a nie całej rzeszy pracowników. Pewna grupa akcji wymaga po prostu rozważenia. Ja wiem na tle na przykład PZU, bo to mogą obserwować, że był to proces no, bardzo wątpliwy.
No właśnie, skoro pan mówi o PZU, w Gazecie Wyborczej sobotniej pan minister skarbu mówił o tym, że nie ma zamiaru zrywać, składać pozwu w sprawie Eureko. Co pan na to?
Ja czytałem ten wywiad, ja muszę powiedzieć, że chodzi o moje wypowiedzi, to pani Dominika Wielowiejska, no można powiedzieć, była nie do końca rzetelna, nie wiem na ile był to wywiad autoryzowany przez pana ministra.
Ja na pewno wywiad był autoryzowany, bo wywiady są autoryzowane,
tak,
jak są nieautoryzowane.
Ale na pewno moje wypowiedzi tam przetoczone przez panią Dominikę Wielowiejską nie odpowiadały moim wypowiedziom. Natomiast proszę panią, jeszcze raz to chciałem powiedzieć. Raport Komisji Śledczej PZU zawiera bardzo mocne argumenty. My to oczywiście ten raport przekażemy też panu premierowi. Musi ten raportem zapoznać się pan minister i wówczas będziemy o tym rozmawiać.
Ale czy według pana ten raport powinien być realizowany przez ministra skarbu?
Proszę panią, ja osobiście uważam, że tam został zgromadzony bardzo poważny materiał dowodowy wskazujący na nieprawidłowości. Ja jako prawnik chciałbym powiedzieć, że tam istnieje duża podstawa do unieważnienia tej umowy, ale decyzja o wystąpieniu z tym wnioskiem jest decyzją rządu, a nie decyzją posła.
No oczywiście, ale rozumiem, że gdyby na przykład to był rząd SLD i nie chciałby respektować takiego raportu, to wtedy PiS by się potwornie buntował, prawda?
Ale proszę panią, kwestia jest taka, mamy dopiero 3 dni od powstania rządu. Mhm. To sprawa wymaga analizy.
Ale minister już mówił, jaki pozew w tym wywiadzie?
Dobrze, ale ja bym chciał tylko powiedzieć jedno. Być może pan minister nie zna tego raportu, a chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, że raport został przyjęty przy zgodzie wszystkich członków komisji. To byliśmy jednomyślni w tym zakresie.
No, minister ma różne kłopoty, bo czytałam dzisiaj w Życiu Warszawy, że minister przepisał fragmenty dotyczące prywatyzacji z expose premiera Belki.
To jest sprawa do wyjaśnienia między ministrem a panem premierem, co do przygotowywania tekstu wystąpienia.
Natomiast
ja bym chciał powiedzieć jedno. Proszę panią, my w tym zakresie będziemy realizować swój program w zakresie nadzoru właścicielskiego. Jeszcze raz to chciałbym powiedzieć, że strategiczne dziedziny chcemy utrzymać w ręku Skarbu Państwa.
Strategiczne dziedziny?
Tak, gospodarki.
Na przykład jakie?
Na przykład koleje, transport. Energetyka. To są te sprawy, które dzisiaj są istotne z punktu widzenia interesów bezpieczeństwa państwa.
I na koniec pana chciałam się od pana dowiedzieć, gościem Radia Z jest przewodniczący klubu PiS-u Przemysław Gosiewski. Czy Polska powinna uczestniczyć w budowie tarcz antyrakietowych?
Znaczy, nasz program jest w tym zakresie znany. My za tym się opowiadaliśmy. Natomiast to, co przyjąłem ze smutkiem jako członek Komisji Obrony Narodowej, to prasowa dyskusja wokół tego tematu. Ona jest po prostu przedwczesna.
No ale sam premier mówi, że trzeba się nad tym zastanowić, tak czy nie, tak powiedział w TVN-ie.
Proszę panią, ja osobiście uważam, bo ja byłem autorem tego fragmentu programu Prawa i Sprawiedliwości dotyczącego kwestii obronności, że Polska powinna uczestniczyć. To jest moje zdanie i zdanie Prawa i Sprawiedliwości zawarte w naszym programie. Natomiast sądzę, że jest to sprawa negocjacji, a nie dyskusji publicznej. Za dużo o tym już rozmawiamy publicznie.
A dlaczego mam nie rozmawiać publicznie? To chyba obywatele polscy powinni wiedzieć, czy będą takie bazy w Polsce, czy nie.
Proszę panią, powinniśmy oczywiście o tym rozmawiać, ale w momencie, kiedy będzie gotowa koncepcja, a nie w momencie, kiedy dopiero trwają pewne w tym zakresie rozważania.
Czy nie sądzi pan, że to nam skomplikuje nasze stosunki tak skomplikowane z Rosją?
Nie, chciałbym jeszcze raz powiedzieć. My powinniśmy patrzeć na tarczę antyrakietową z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski. I to jest dla nas jakby zasadniczy postulat, jak powinniśmy to oglądać. Natomiast jeżeli zostanie to przez ten czy inny kraj przyjęte mniej lub bardziej przyjaźnie, to jest sprawa na drugim planie. Na pierwszym planie patrzymy na bezpieczeństwo Polski i to powoduje, że powinniśmy rozważać nasz...
A jesteśmy też członkiem Unii Europejskiej. Nieważne jest zdanie Unii Europejskiej w tej materii?
Proszę panią, ale jesteśmy też członkiem NATO. Mhm. W tym zakresie względy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, są przede wszystkim realizowane w tym sojuszu.
A kto nam zagraża, że musimy mieć takie rakiety?
Proszę panią,
tarcze antyrakietowe.
Kwestia jest taka. Teraz w współczesnym świecie nie ma jakiegoś szczególnego zagrożenia. To jest system prewencji, że gdyby ktoś w przyszłości wpadł na bardzo zły pomysł i chciał zaatakować inny kraj, to ten system jest systemem obrony po prostu przed największym zagrożeniem, jakim jest atak rakietowy.
Czyli martwi pana to, że premier Marcinkiewicz mówi, że jeszcze należy się nad tym zastanowić.
Proszę panią, ja uważam że w tym zakresie, że to nie jest sfera jeszcze dyskusji obecnie publicznej. I stąd jeszcze raz to wyrażam zaniepokojenie, że to przedostało się do mediów.
No ale państwo napisali w swoim programie, to nie było tajnie nie, napisane.
Proszę, inaczej, co innego, jeżeli chodzi o nasz postulat, że
zależy
Polska
nam.
Powinna, tak,
to pana
a co
słowa.
Innego są te wszystkie sprawy związane z dzisiaj opisami prasowymi, które dotyczą jakichś tam kwestii związanych już z takimi czy innymi konsultacjami.
Ambasador Rej powiedział w Polskiej Agencji Prasowej, że przestrzega nas przed tym, żebyśmy nie zgadzali się na
Proszę
to. Był ambasador amerykański w Polsce.
Ja
niepotrzebnie się wypowiedział?
Nie, chciałbym, żebyśmy się kierowali interesami bezpieczeństwa Polski. I ten interes mówi o potrzebie, żeby Polska była uczestnikiem takiego systemu, bo to nam daje realną gwarancję przed potencjalnym atakiem. To jest system prewencyjny na przyszłość. Będziemy będąc pozbawieni tarczy rakietowej. Mamy po prostu sytuację, która może źle wpłynąć na nasze bezpieczeństwo.
Dziękuję bardzo. Gościem Radia Z był Przemysław Gosiewski. Rozmawialiśmy długo, ale chodziło o bezpieczeństwo Polski. Szef klubu PiS-u.
Dziękuję.